Wracamy do studia Odysei Wyborczej. Teraz naszym gościem Cezary Gmyz z dziennika Śledczy Tygodnik Do Rzeczy, Telewizja Republika. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, witam państwa.
I zanim przejdziemy do, no, może trochę o mechanizmie SAFE, porozmawiamy trochę o polityce, trochę o działalności Donalda Tuska, ale najpierw też może z Donaldem Tuskiem działania związane, czyli to, jak śledczy próbują rozwikłać sprawę fałszywych zgłoszeń na polityków, dziennikarzy telewizji Republika przede wszystkim. Został zatrzymany podobnoż znany adwokat, którego mało kto znał. Potem okazał się być bratem radnego Prawa i Sprawiedliwości, a potem się okazało, że został zatrzymany za zupełnie inne zgłoszenia wysyłane listami. Co się właściwie dzieje w tym śledztwie i w działaniach pana ministra Kierwińskiego?
No, ja odnoszę wrażenie, że jest próba zepchnięcia odpowiedzialności za te fałszywe alarmy na Prawo i Sprawiedliwość. Został rzeczywiście zatrzymany mecenas Maciej Z. Początkowo była taka narracja, że chodzi o jednego z lepszych polskich adwokatów, Macieja Zaborowskiego, no, który jest obrońcą między innymi Zbigniewa Ziobry i kilku jeszcze polityków prawicowych, ale też w swoim portfolio ma byłych polityków Platformy. Ale szerzono wersję, że to właśnie on został zatrzymany. Okazało się, że nie, że jest to o wiele mniej znany, a właściwie w ogóle nieznany adwokat Maciej Z., brat warszawskiego radnego o nazwisku Zabłocki. Ruszyła do boju cała stajnia mecenasa Giertycha z przekazem dla idiotów, że za te fałszywe alarmy odpowiedzialne jest Prawo i Sprawiedliwość. Radny zabrał głos w tej sprawie, twierdząc, że od wielu lat nie utrzymuje w ogóle kontaktów z bratem i dopiero pierwsza informacja o jego bracie od wielu lat była związana z jego zatrzymaniem. Wiadomo, że panowie są poróżnieni, a wiadomo też, że mecenas Z jest zwolennikiem nie Prawa i Sprawiedliwości, ale ugrupowań na prawo od Prawa i Sprawiedliwości, więc cała ta narracja jest okant stołu potłuc, szerzona przez właśnie mecenasa Giertycha. Natomiast rzeczą oczywistą jest, że Maciej Z. nie miał nic wspólnego z tymi atakami, które relacjonowała obszernie Telewizja Republika, a sprawcy tych ataków do tej pory raczej nie zostali zatrzymani. Mówię raczej, dlatego że prokuratura unika przyznania dziennikarzom w tej sprawie statusu poszkodowanego, bo gdybyśmy taki status mieli, no to oczywiście nasi adwokaci braliby udział w przesłuchaniu wszystkich osób, które zostały zatrzymane, mieliby takie prawo, no ale na razie prokuratura odmawia nam przyznania takiego statusu.
Odmawia, żeby nie być ciekawe informacji, jak to śledztwo prowadzi i pan Kierwiński, i pan Żurek, bo wydaje się, zwłaszcza po tym przecieku o zatrzymaniu adwokata, że ta sprawa jest rozgrywana politycznie, że najpierw kwestia nagrania z wejścia do domu Tomasza Sakiewicza, potem inne elementy, to wszystko pokazuje tak, jakby władza starała się to politycznie rozegrać tylko i wyłącznie.
Dokładnie tak. No, mnie to przypomina prowokacje, jakie miały miejsce już w przeszłości za pierwszych rządów Donalda Tuska, kiedy to płynęła budka pod rosyjską ambasadą. Potem Paweł Wojtunik w rozmowie z Bieńkowską, z Elżbietą Bieńkowską, powiedział otwartym tekstem, że była to de facto prowokacja policyjna zorganizowana przez Bartłomieja Sienkiewicza w tej sprawie. Co prawda Wojtunik potem zaprzeczał, że to miał na myśli, no ale jeżeli ktoś słucha tego nagrania, to jest to oczywiste, że taka była narracja Wojtunika, że była to policyjna prowokacja. Niestety do tej pory sprawców tej prowokacji nie złapano, ponieważ odnoszę wrażenie, że nie chciano ich złapać. Osądzono i uniewinniono następnie Kamila Zbroińskiego, który został złapany po prostu jako przypadkowa ofiara bardzo daleko od miejsca, w którym spłynęła budka i obie instancje sądowe uznały go za osobę kompletnie niewinną, nie mającą nic wspólnego z tą sprawą, a chciano po prostu uderzyć w środowiska prawicowe, z którymi był właśnie Zbroiński związany. I jako żywo przypominają mi działania Kierwińskiego w tej chwili, a tamte prowokacje, które były organizowane za pierwszych rządów Donalda Tuska.
Prowokacje są podobne. Marcin Kierwiński nie zasypuje gruszek w popiele. Oczywiście ściga odpowiednich ludzi, odpowiednich nie ściga, ale też ma czas na zrobienie jeszcze jednej kolejki, tym razem kolejki takiej, która jeździ po torach i usadowienia, no albo on, albo ktoś inny, no ale tak się dziwnie zdarzyło, że żona pana Kierwińskiego dostała się do zarządu jednej ze spółek kolejowych ze skromną pensją 28,5 tysiąca miesięcznie, czyli ponad 320 tysięcy rocznie. 40. No,
nawet nie wiem, czy małżonka Kierwińskiego w tej chwili nie zarabia lepiej od samego Kierwińskiego. Trzeba byłoby to sprawdzić, na pewno są to...
Zarabia więcej niż Rafał Trzaskowski w Ratuszu Warszawskim, na przykład.
Dokładnie, chociaż spółka, o którą chodzi Koleje Mazowieckie, jest podległa samorządowi mazowieckiemu, a więc nie Rafałowi Trzaskowskiemu, tylko...
Struzikowi.
Natomiast jest rzeczą oczywistą, że PSL jest w koalicji z Platformą Obywatelską. Zresztą o dziwo całą sprawę ujawniła Gazeta Wyborcza, która twierdzi, że takich stanowisk wsadzanych z klucza partyjnego jest znacznie, znacznie więcej. No a jak wiadomo, Kierwiński, oprócz tego, że jest ministrem spraw wewnętrznych i administracji, jest również baronem platformianym w Warszawie, więc można domniemywać, że coś w tej sprawie mógł mieć do powiedzenia.
A propos lokalnych struktur Platformy, to jeszcze bym zapytał, zanim do ministra Kierwińskiego wrócimy, a wrócimy w naszej rozmowie, o Kraków. Tam mają być wybory, koniec sierpnia. Zobaczymy, kto wygra, czy Platforma straci to miasto. Na razie straciła urząd prezydenta, jest komisarz, a były prezydent Miszalski stracił także funkcję partyjną, bo Donald Tusk rozwiązał lokalne struktury Platformy. To jest gaszenie pożaru, sprzątanie po klęsce, rozliczenia. O co chodzi w tym pożarze w krakowskiej Platformie?
No, to jest, zdecydowanie jest to sprzątanie po dojmującej klęsce, jaką doznała Platforma Obywatelska w Grodzie Kraka. I to jest coś takiego, że tak naprawdę... Tusk usiłuje przejąć struktury krakowskiej Platformy pod siebie. No, to nie były struktury oczywiście w pełni niezależne od Donalda Tuska, ale Donald Tusk sam widzi, co się stało. To jest klęska miażdżąca. Skala braku poparcia w tym referendum dla Miszalskiego oznacza poważne kłopoty dla Platformy Obywatelskiej, chociaż trzeba pamiętać, że Kraków, jak większość dużych miast, jest takim miastem, w którym Platforma ma bardzo duże wpływy, no ale w tej chwili ma również bardzo duże kłopoty, dlatego że musi wyłonić kandydata na następcę Miszalskiego, a nie będzie to łatwe. No i jak donoszą media, zatrudniono do tej roboty znanego Leona Czyściciela, właściwie Bartka Czyściciela, czyli Sienkiewicza, który już słynął, już był wymieniany w tej rozmowie jako człowiek, który miał stać za prowokacją ze spaleniem rosyjskiej budki, ale też wiemy, że odegrał bardzo haniebną rolę w przejmowaniu mediów publicznych, więc jest to taki platformiany wykidaj, troszeczkę też rzeczywiście z Krakowem związany.
Związany, który będzie teraz to naprawiał. No właśnie, Bartłomiej Sienkiewicz, który włączył się na koniec kampanii w obronę Aleksandra Miszalskiego, no ale ma też swoje interesy i to teraz Bartłomiej Sienkiewicz będzie ustawiał krakowską Platformę?
No tak przynajmniej piszą media, że to właśnie on został zadaniowany przez kierownika, czyli przez Donalda Tuska do zrobienia porządków w tamtejszych strukturach i po sprzątaniu po Miszalskim. A mimo, że Miszalski był najkrócej urzędującym chyba w historii miasta prezydentem Krakowa, to jednak mimo wszystko zostawił po sobie taki bałagan, że będzie tam co sprzątać. Pytanie, kto będzie to sprzątał, bo jednak wiele wskazuje na to, że w tej chwili faworytem wyborczym ścigu będzie Łukasz Gibała, który poprzednio przegrał minimalnie z Miszalskim po bardzo brudnej kampanii prowadzonej właśnie przez struktury Platformy, która w tej chwili zginęła de facto od swojej własnej broni, bo jak pokazuje firma Res Futura, to co działało jeszcze 2 lata temu na korzyść platformy, czyli algorytmy w mediach społecznościowych, w tej chwili działały wręcz przeciwnie. I to, że Miszalski zyskał bardzo duże poparcie hejterskiego profilu, jakim jest niewątpliwie Sok z Buraka, on de facto mu zaszkodziło jeszcze bardziej, bo jednak mimo wszystko frekwencja została osiągnięta wystarczająca do odwołania Miszalskiego, ale tam sytuacja jest skomplikowana, bo niezależnie od tego, kto zostanie wybrany w wyborach prezydenckich w Krakowie, to będzie musiał się zmierzyć z niechętną sobie, jeżeli to będzie osoba spoza platformy, z niechętną sobie Radą Miejską, która jednak o włos, ale obroniła się i nie została odwołana w referendum.
Donald Tusk podobno się zirytował. Zresztą Newsweek opisuje dużo w aktualnym numerze tygodnika powody, przyczyny tej klęski, dlaczego Platforma przegrała, dziennikarze liberalnego tygodnika, no, którego linia jest zbieżna z linią obecnego rządu, to mówiąc delikatnie, to się da odczuć, kiedy się czyta ten publikator. No właśnie, mówią po pierwsze o przegranej, o klęsce, o kłopotach i o tym, że Donald Tusk stracił słuch społeczny.
Tak, no Donald Tusk jest osobą, która no, mimo, że pokazuje swoją tężyznę fizyczną, swoje lata już osiągnęła, coraz głośniej jest na mieście o kłopotach zdrowotnych premiera, więc rzeczywiście ten słuch społeczny już nie jest taki jak dawniej. Donald Tusk już dawno przekroczył wiek emerytalny, niezależnie jak będzie robił z powodu wieku wycieczki pod adresem Jarosława Kaczyńskiego, no to nie jest on politykiem wiele młodszym politykiem, który no, został już w systemie władzy dość zużyty. No jednak mimo wszystko stanowisko premiera jest stanowiskiem bardzo obciążającym, a jak wiemy, Donald Tusk nie należy do tych polityków, którzy lubią się przepracowywać.
Ale teraz być może będzie musiał, na pewno, jeśli chodzi o Platformę. Czytam też inne tygodniki, czytam tygodnik Do Rzeczy i z reguły to jest tak, że jako jeden z pierwszych tekstów, artykułów w tygodnikach zerkam na rubrykę 2 i panowie G, to Piotr Gursztyn i Cezary Gmyz, który jest naszym gościem. I tu też jest...
Piotr Gociek, Piotr Gursztyn był pierwszym panem G, który już nie pracuje w tygodniku Do Rzeczy.
O Boże, przepraszam najmocniej, już się poprawiam. Patrzę na te notki, które też sporo opisują sprawę krakowską i swoistą łapankę na kandydata, tak jakby Platforma bała się, że nie tylko referendum przegrała, ale i będzie miała poważne kłopoty, żeby wygrać wybory, żeby ktoś z Platformy pokonał innego konkurenta, w tym wypadku Łukasza Gibałę.
No, ten sam problem dokładnie ma Prawo i Sprawiedliwość, które też poszukuje rozpaczliwie kandydata na włodarza miasta Krakowa, no bo jest rzeczą oczywistą, że w tak dużym mieście nie można sobie odpuścić nie kandydować, nie wystawić własnego kandydata. No niestety propozycja Przemysława Czarnka, żeby prawica wystawiła tam wspólnego kandydata, skierowana do Konfederacji, nie znalazła posłuchu. W tej chwili już Konfederacja Korony Polskiej, czyli Brauniści, wystawili swojego kandydata. No i
nazwisko pan redaktor pamięta?
A Klimek, jeżeli dobrze pamiętam.
To o, proszę, bardzo dobrze, byłem przekonany, że złapię, bo ja się nauczyłem dopiero dzisiaj rano nazwiska i kiedy zacząłem tą konferencję, gdzie prezentowano pana Klimka jako przedsiębiorcę i ojca, te dwie cechy wyciągano na plan pierwszy, to inżynier architektury, ale zajmuje się prowadzeniem kwiaciarni na co dzień, no jest ojcem 4 czy 5 dzieci, teraz już nie pomnę. Jak to zacząłem, to pomyślałem sobie, Grzegorz Braun z jakiegoś powodu postanowił co nieco odpuścić wybory w Krakowie, mówiąc, że sam wystartuje i wtedy wynik mógłby być dużym zaskoczeniem, a teraz jest osoba, której nazwiska zna Cezary Gmyz, ale możesz być, drogi redaktorze, w mniejszości.
No, nie, no zdaję sobie sprawę, że jestem w mniejszości, natomiast No jednak to jest mój zawód. Miasto tak duże jak Kraków, no wypadałoby wiedzieć, kto tam wystartuje, chociaż no nie powiem, żeby pan Klinek był mi dobrze znany, chociaż no znam niektóre publikacje prasowe, czy też no z zainteresowaniem w toku tej kampanii śledziłem rozmaite portale krakowskie, które podają bardzo dużo ciekawych informacji. Również no, polecam wszystkim bardzo dobrą książkę, której współautorem jest Wojciech Mucha, o tym, jak wybrano Miszalskiego, jak te wybory były manipulowane. Naprawdę jest to świetna książka i bardzo dobry podręcznik mówiący o tym, jak w Polsce uprawia się politykę, chociaż wolałbym, żeby inni politycy z niego się nie uczyli, bo są to metody wyjątkowo brudne.
No dobrze, ale Platforma będzie miała kłopot, żeby wygrać w Krakowie. No, ten kandydatura Grzegorza Brauna za czym jak sobie poradzi, ale osoba no przynajmniej na poziomie polskim szerzej nieznana, a na przykład Łukasz Gibała to już polityk, który faktycznie dał się poznać z bardzo różnych stron.
A tak, no ja sobie z Piotrem Gośkiem w naszej rubryce żartowaliśmy, że Platforma powinna w sposób oczywisty wystawić swojego szefa struktur krakowskich. Tutaj pytanie do pana redaktora. Jak się nazywa i kim jest szef struktur krakowskich Platformy Obywatelskiej?
I to jest pytanie, na które nie znam odpowiedzi. Musiałbym strzelać. Wiem, że tam byłby pan Miszalski, ale nie wiem, czy jeszcze jest.
Nie, szefem struktur jest pan, który się nazywa Szczęsny Filipiak. Platforma Obywatelska się nim nie chwali. No bo jak wiadomo, najlepiej, żeby prezydentem Krakowa, to jest troszeczkę taki żart, został ktoś, kto ma tytuł profesorski i brodę, a pan Szczęsny Filip jak nie ma ani jednego, ani drugiego, ale od razu powiedzmy sobie szczerze, że nie ma również żadnego innego tytułu naukowego, jest to facet, czy stopnia naukowego, jest to facet, który ma, jest absolwentem szkoły zaledwie zawodowej, więc w mieście tak inteligenckim jak Kraków, wystawienie kandydata, który nawet matury nie ma, wyłącznie zawodówkę, wydaje się skazane na niepowodzenie, ale moim zdaniem no, szef struktur powinien startować, żeby przekładać do siebie Krakuszów, ale będzie to trudne, bo...
Mamy Bartosza Bochenczaka z Konfederacji, mamy pana Michała Klimka z Konfederacji Korony Polskiej, z Platformy nie wiadomo, o czym dużo piszą dwaj panowie G, Cezary Gmyz i Piotr Gociek, ale też mamy pytanie o Prawo i Sprawiedliwość. Też nie wiadomo, kto będzie.
Też nie wiadomo, kto będzie, to prawda. Taką odwieczną kandydatką wymienianą jest oczywiście Małgorzata Wasserman, ale to jest ostatnia funkcja, którą Małgorzata Wasserman chciałaby pełnić, dwukrotnie odmawiała kandydowania na prezydenta Krakowa, chociaż ja twierdzę, że miałaby pewne szanse. Natomiast nie jest to łatwe miasto dla Platformy Obywatelskiej. No i przypomnę, że swojego czasu kandydatem na prezydenta Krakowa, który zresztą robił wówczas świetne klipy, był bardzo znany polityk związany z Prawem i Sprawiedliwością. Nie wiem, czy pamięta pan, kto to był.
No, dzisiaj mamy dzień pytań. Znowuż się od odpowiedzi uchylę, bo musiałbym strzelać. Nie wiem, kogo pan ma na myśli,
którą... Andrzej Duda, który
To prawda, był taki
Krakowa
moment.
Robiąc bardzo ładny spot wyborczy, jak jeździł rowerem po plantach i po Krakowie. A mimo, że to była dobra kampania, no niestety nie wygrał. I to pokazuje, jak trudnym miastem dla Prawa i Sprawiedliwości jest Kraków.
Czyli co? Czyli z tego wszystkiego wychodzi, że i Donald Tusk ma kłopot, ale i Jarosław Kaczyński ma kłopot. Chociaż zdaje się, że PiS nie musi tych wyborów koniecznie wygrać.
No to oczywiście dałoby to pewien wiatr w żagle Prawu i Sprawiedliwości, gdyby wystawił kandydata, który wygrał, a przynajmniej zrobił przyzwoity wynik. Natomiast mówię, w Krakowie nic nie jest łatwe. Ja troszeczkę żartobliwie mówiłem, że dobrze byłoby, gdyby PiS postawił na kandydata niezależnego, takiego jak na przykład dziennikarz Wojciech Mucha, wspomniany już w tej rozmowie, który Kraków zna jednak jak własną kieszeń.
To byłoby ciekawe wyjście. No pamiętam, w Warszawie kiedyś była taki eksperyment.
Co prawda twierdzono, że ma umiarkowane szanse, bo był swojego czasu gniazdowym w Krakowie. A jednak mimo wszystko liczba kibiców Wisły jest znacznie większa, no ale przypomnijmy też, że w tej chwili Kraków ma gigantyczny sukces na swoim koncie, bo ma aż 3 kluby w ekstraklasie. Oprócz Krakowi i Wisły do ekstraklasy weszła również Wieczysta Kraków.
No proszę, i to jest dopiero informacja, ale kiedyś był taki pomysł w Warszawie. Czesław Bielecki wystartował, do drugiej tury się nie dostał.
No tak, tylko że Czesław Bielecki jest niewątpliwie poważnym polskim intelektualistą, natomiast z całą pewnością nie jest trybunem ludowym, to no, po prostu nie posiada pewnych umiejętności, które się przydają przy każdych wyborach. Ma umiejętność przemawiania i pociągania ze sobą tłumów. Nie jest specjalnością Bieleckiego. Jest to człowiek raczej gabinetów niż wiedzy.
To już na koniec obiecałem, że wrócimy do rządu. Trochę do Kierwińskiego, ale chyba bardziej do Żurka na koniec, bo patrzę, jest informacja, wniosek rządu, wniosek Żurka o ściganie Patryka Jakiego, wniosek do Europarlamentu, także ze zgodą na tymczasowe aresztowanie. Za co? Za nadzór?
Nie, chyba na zatrzymanie i doprowadzenie.
Zatrzymanie chyba. I doprowadzenie. O tak jest. Tymczasowe aresztowanie no. Jeszcze nie, ale zatrzymanie i doprowadzenie.
No, absurdalny wniosek. No, nawet jeżeli by się mocno wychylić, nachylić nad tym wnioskiem i uznać, że jest on zasadny w swojej treści, jeżeli chodzi o postawienie zarzutów jakiemu, a tak nie jest, no bo zarzut jest absurdalny, że miał prosić o nominację dla jednego z funkcjonariuszy, o awans dla jednego z funkcjonariuszy służby więziennej. A to wniosek o zatrzymanie i doprowadzenie w momencie, w którym jak w ogóle się nie ukrywa, nie prosi o azyl gdziekolwiek indziej, jest tak absurdalne i regularnie bywa w Polsce. No, gości również w studiu telewizji Republika i nie ma żadnych problemów z ustaleniem, na jaki adres wezwać wyzwanie jakiemu, żeby stawił się do prokuratury celem usłyszenia absurdalnych zarzutów.
O czym mówił Cezary Gmys. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję również, pozdrawiam serdecznie Radio Wnet. Pozdrowienia z Mokotowa na Plac Zamkowy.
O proszę, dziękujemy bardzo za takie pozdrowienia. Godzina 11:04. No dobrze, a my za chwilę do Odysei wrócimy. Teraz czas na serwis informacyjny.